Dzień dobry. Witamy Was w kolejnym odcinku podcastu Retronauci 2000.
Przy pierwszym mikrofonie Marcin.
Przy drugim Andrzej, a w dzisiejszym odcinku groch z kapustą.
No kurde, widzę, że też stoją Ci przed oczami święta wciąż.
Nie do końca o to chodziło, aczkolwiek prawie tak. W dzisiejszym odcinku wyjątkowo nie mamy tematu retro, dlatego że to trochę moja wina, ale jestem w trakcie przeprowadzki. Siedzę na kartonach dosłownie i o ile przygotowaliśmy materiał na odcinek retro, mamy bardzo fajny temat moim zdaniem, tylko moim zdaniem, bo Marcin stwierdził, że głupi.
To jest kłamstwo, fajnie się to dzwonię po prostu do organów ścigania, żeby został zaaresztowany.
Ale ponieważ nie mamy czasu tyle, ile byśmy chcieli na to nagranie, dlatego stwierdziliśmy, że nie będziemy was męczyć po prostu naszą luźną gadką w przyszłym odcinku. Zresztą trochę też się obawialiśmy, że być może za bardzo się rozgadujemy przed tymi naszymi głównymi tematami i zaczęliśmy się zastanawiać, czy to dobrze, czy źle. Dlatego też w ogóle możecie dać nam znać w jakichś komentarzach gdzieś, czy na Facebooku, czy gdziekolwiek indziej. Natomiast dzisiaj postanowiliśmy z Marcinem, że po prostu sobie porozmawiamy trochę bardziej o rzeczach bieżących, bo my też mamy na tyle mało czasu i na tyle tego mało kontaktu ze sobą, że w zasadzie rozmawiamy głównie w trakcie tych nagrań naszych odcinków. I dziś mamy właśnie możliwość się wygadać, dlatego Marcinku drogi, może zanim cię zapytam, co u ciebie, bo już prawie to zrobiłem, to teraz patrz na to, uważaj. Jeżeli ktoś z was jest z nami po raz pierwszy, wreszcie pamiętałem, żeby na początku odcinka to powiedzieć.
Aż dziwnie się czuję, powiem ci. Nie wiem, czy tak powinno być, bo tak się poczułem, jakby coś nie tak było, jakby wiesz, pociąg z szyn wyleciał. Coś.
Jeżeli ktoś z was jest z nami po raz pierwszy, to Retronauci 2000 to podcast, w którym rozmawiamy o przeróżnych działach szeroko pojętej popkultury, głównie o grach. które powstały przed rokiem 2000, bo sami wychowaliśmy się w tych latach 80. i 90. Uważamy, że tam powstało mnóstwo fajnych produkcji. Chcieliśmy się z wami dzielić tymi rzeczami, ale dziś oczywiście, skoro przypomniałem sobie o czołówce na samym początku, to oczywiście będzie odcinek, w którym nie będziemy rozmawiali o rzeczach retro. Dlatego Marcinku, co u ciebie słychać?
Właśnie, tak. Powiem ci tak ten wstępniak pasował jak kwiatek do kożucha. Akurat tym razem nie rozmawiamy o rzeczach retro, więc Andrzej stwierdził, że da czołówkę po raz pierwszy. Nie zapomniał, żeby powiedzieć o tym, że rozmawiamy o rzeczach retro.
No, sobie
Andrzej,
zapisałem.
Cały Andrzej. Ja ci powiem, że może masz słuchawki, tak jak nagrywam, które cię za bardzo w głowę ściskają.
A ty masz słuchawki, które nie działają. Zacznijmy od tego. Bo żeś próbował, tak. Ruchał się z pół godziny. Ja tu siedzę i
nie, to prawda, nucę.
Słyszysz mnie? Nie słyszysz. To se nucę. Żeby było, kiedy się włączą, to żebyś wiedział, że działają, nie?
Proszę, spróbowaliśmy wszystko, żeby te słuchawki zadziałały, aż w końcu poszło. Naprawdę nawet najwięksi, kurczę, wyjadacze IT wiedzą, że ostatecznym tekstem jest zrestartuj kompa. I szczerze mówiąc, jako osoba, która pracuje w IT, kurczę, już 7 lat, wierzcie mi, że to się naprawdę w branży zdarza i faktycznie nawet, nie wiem, programiści, którzy zjedli zęby na tym, w końcu kiedyś restartują kompa i później zaczyna to działać. No i tutaj oczywiście tak się też stało, komp zaczął działać, słuchawki właściwie zaczęły działać, więc super. No, a tak a propos tego, co powiedziałeś na początku z tym grochem z kapustą, to też myślałem, że kurczę, masz jakiś, nie wiem, mikrowylew, bo tak sobie myślę, kurczę, groch z kapustą to się jadło nie na te święta przecież, nie? I tak
nie, no groch z kapustą w sensie, że wszystko zolisz na raz, tak? To jest taki, że się gada o wszystkim i o niczym.
Przepraszam. I po świętach, wiesz, ja wszędzie widzę sadkę jarzynową, nie? Generalnie budzę się w nocy z krzykiem, ja już nie dam rady, ja już nie
Jak
chcę
tam tej... właśnie twoje nie święta? Chcę. Bo ja sałatka jarzynowa, to powiem ci, że w każdej ilości, ale jem tylko dwa razy w roku. Właśnie, wiesz, jedne święta, no drugie święta. Ja mam taki rytuał, że jak ja na przykład niewiele jem wędliny w ciągu roku, no czy jem tak, ale nie jakoś strasznie dużo. Szynki praktycznie w ogóle nie jem. O tyle w święta moją ulubioną potrawą taką śniadaniowo-kolacyjną, to jest stos kanapek z szynką i chrzanu tyle, że potem płaczę, walę w stół,
glut
mi leci, nie, w ogóle.
No, oczywiście, jak najbardziej.
W te święta poszłem pierwszy raz farba z nosa, jak jadłem kanapkę z chrzanem, bo po prostu przywaliłem...
Ja. Kto? Jezu, Andrzej, ja też powiem ci, lubię ostry chrzan, ale nie, no, tutaj trzeba dbać o swoje zdrowie też bez przesady, czy nie, ten chrzan nosem wciągasz, stary, czy co? Nie zachęcamy nikogo naprawdę do eksperymentowania ze swoim ciałem, tak jak robi to Andrzej, tutaj naprawdę ostrożnie. Czy on jest normalny? Tak, właśnie, jak wciągacie chrzan, to tak się kończy, nie? Dajmy mu chwilę, żeby się tam znowu krew nie poszła. Żeby się znowu tam krew nie poszła. No.
Ja tak mam czasami. Ostatnio tak miałem, jak oglądałem film z Leslie Nielsenem, że nie mogłem, po prostu on już leciał, ja już się poddałem, nie patrzyłem, śmiałem się jak głupi. Ale oj, jak już zacznę, to nie mogę skończyć.
Ale też ostatnio trafiłem na Leslie'ego i też miałem taki właśnie właściwie odruch, żebym nie smarknął, wiesz, tak na ekran praktycznie, nie? Działa na warony, wyszczeliły. No dobra, mniejsza może ze szczegółami, może mniejsza ze szczegółami. Natomiast wracając do tej sałatki, wiesz co, kurde, lubię, jeszcze raz lubię, ale gdzieś tam po kilku dniach jedzenia tej sałatki już, no, sam wiesz, że ja już, no, nie daję rady, później już szukam jakichś takich innych odmian, jak ktoś do sałatki daje, nie wiem, jakąś tam fasolę, kukurydzę, to już zaczynam powoli się odnajdywać w takich sałatkach, ale u mnie się zawsze robiło taką tradycyjną, jarzynową, taką, wiesz, chamską jak z mema i kurde, już po prostu nie mogłem, tym bardziej, że ona jest tam, wiesz, wbita tym majonezem,
kielec. Tam wziąłem pięknego mema w ogóle a propos sałatek i memów, że była tam jakaś sałatka z na przykład z kukurydzą i z czymś tam, potem obok sałatka z czegoś i czegoś, wszystkie razy i takie połączenie jak przy Kapitanie Planecie. Z wszystkich waszych mocy powstała miała sałatka jarzynowa.
Dokładnie tak jest. No ale też, masz rację, ja się też najadam. Mocno się najadam, ale boję się niestety, że wiesz, że to się kurczę, już wyciągnąłem baterię z wagi, nie? I staram się w ogóle zapomnieć, gdzie je położyłem, nie? Aby się nie denerwować. A niestety wakacje coraz bliżej, więc...
Właśnie jedziesz gdzieś na wakacje, planujesz coś już? Bo tak, ciepło się robi za oknem.
Już się robi ciepło, już chociaż u nas w Krakowie to nie za specjalnie, natomiast na świecie się generalnie robi ciepło, podobno. Wybieramy się gdzieś tam, wiesz, do Hiszpanii, no to jest taki rejon, kurczę, głównie plażowy tutaj już chyba 7 maja. I wiesz, i dlatego trochę gdzieś tam mój brzuch albo mój mózg mówi mi z każdą kolejną łyżką i sałatki.
Nie rób tego.
No tak. No ale wiesz, boję się, że właśnie no... Tym bardziej, że wiesz, no ja jestem wciąż w trakcie odchudzania się i wiesz, boję się, że ktoś na plaży tam spojrzy na mój brzuch i wiesz, powie, zaraz to uwaga, to zaraz wybuchnie, uciekaj. Więc wiesz, może być słabo troszeczkę, więc zwłaszcza, że to takie rejony plażowe, no nie ma co w koszulce siedzieć, więc kurczę.
Kiedy ty jedziesz tam do tej Hiszpanii?
7 maja, czyli za...
A kiedy wracasz?
Wiesz co, tylko na tydzień, więc...
Bo tak spojrzałem z niepokojem na kalendarz Formuły 1 i widzę to Grand Prix Hiszpanii, Circuit de Catalunya.
Tak, i wracam, kurczę, tydzień przed tym, właśnie tydzień przed tym GP, więc jestem trochę wkurzony, bo ja mam ciągle na koncie, 2 lata temu, drodzy słuchacze, miałem jechać na wyścig, z tym, że z tym covidowym całym cholerstwem, wiesz, jakby okazało się, że chyba nie mogę wjechać z naszymi testami polskimi, no bleble, nieważne. I jakby zwrócili mi konto na pieniądze moje za bilety na wyścig na konto F1. Było właściwie pytanie, czy chcą mi je wrócić na moją kartę, czy na konto F1. Ja wybrałem na konto F1, bo wiedziałem, że mnie to zmusi, że będę je musiał wykorzystać na jakiś wyścig, więc ja je muszę wykorzystać w tym roku, więc muszę na jakiś wyścig koniecznie jechać. I serio, kurczę, jakbym wiedział, że GP Hiszpanii jest następne, to nie wiem, czy bym tego jakoś specjalnie nie połączył. No ale jakoś nie zgrały mi komórki się w mózgu i tego nie zrobię, ale tym bardziej się cieszę w sumie, że tak nie zrobię, bo być może liczę, że pojadę z tobą.
U mnie w tym roku może być trudno, powiem ci, niestety, ale to no już to, jakby
to by było na tyle, no dobra.
Nie, no jest trochę się dzieje, wiesz, no ja w tym momencie na przykład zostaliśmy zmuszeni do przeprowadzki.
No właśnie.
Tak, chyba nie zdążyłem ci powiedzieć. W każdym razie wynajmowaliśmy mieszkanie, które... W sumie nie było jakieś rewelacyjne, planowaliśmy tak naprawdę niedługo mieszkanie kupić, ale no wiemy, co się porobiło z kredytami. Jeszcze w kwietniu weszły nowe obostrzenia związane z tym, kto może kredyt dostać, a kto nie. Ceny mieszkań w tym momencie i kredytów są takie, że to naprawdę nie jest dobry moment na kupno mieszkania, więc postanowiliśmy
może
się trochę
mieszkań
wstrzymać.
Przepraszam, że tak przerwę, może mieszkań jako takich chyba nie do końca, natomiast koszty kredytów są po prostu kosmiczne. Jeżeli ale ktoś kupuje za gotówkę, to jeszcze chyba okej. Okay. Natomiast no to jest, gdzieś tam jak słyszę, że 10%, że ktoś bierze kredyt 500 i to mu bank wylicza, że to będzie 1 200 000 do spłaty, to jest po prostu horror. I szczerze, ja się troszkę tak cieszę, jak to powiedziałeś, że, bo ty zacząłeś myśleć o kredycie, pamiętam, jak to mówiłeś, bo 2 miesiące temu, jak jeszcze to było na normalnej, na normalnym poziomie. Ja ci tak troszkę mówiłem, żebyś się zastanowił, stary, bo zawsze możesz wziąć kredyt, a wiesz, przemyśl, nie rób tego emocjami. I dobrze, że wtedy tego nie wziąłeś, stary, bo oj, twoja sytuacja mogła być trudna i w ogóle żal mi wszystkich, którzy mają taką sytuację, bo to naprawdę, no nie ich wina, nikt by tak nie pomyślał, że tak może być, no nie jest łatwo.
Przejdźmy sobie z tych wakacji dosyć płynnie. Do tematu, który powiem ci, że chodził mi po głowie od jakiegoś czasu i cudem się udało, bo postanowiliśmy, słuchajcie, z Marcinem wybrać się wspólnie, a to nam się rzadko zdarza, żebyśmy gdzieś w ogóle wspólnie pojechali, to nie pamiętam, kiedy to ostatnio było, bo kiedyś często nam się zdarzało, ale byliśmy chyba dzieciakami. Znaczy tak, no ale to widzieliśmy się po prostu u ciebie tak naprawdę. No tak. Natomiast postanowiliśmy wspólnie pojechać na Pyrkon. Jeżeli ktoś z was na Pyrkonie nie był do tej pory, bo Pyrkon jest... naprawdę fantastycznym miejscem dla każdego nerda. Jeżeli lubicie filmy, seriale, gry i wszystkie nerdowskie rzeczy dookoła związane tak naprawdę z taką współczesną popkulturą, to Pyrkon jest takim miejscem, które moim zdaniem po prostu koniecznie trzeba obejrzeć. Ja byłem na Pyrkonie chyba w 2019 albo 2018 roku i byłem zachwycony. Wydaje mi się, że to chyba był 18 rok. I to jest miejsce, gdzie zarówno jeżeli jesteście graczami planszówek, graczami, którzy uwielbiają gry karciane, zbierane na przykład, czy uwielbiacie gry komputerowe, czy po prostu jesteście cosplayerami, to koniecznie po prostu musicie się wybrać na Pyrkon, bo to... Zresztą myślę, że tacy ludzie, którzy się tym interesują, to już wszystko wiedzą, tak? Już na pewno na Pyrkonie byli. Gdyby ktoś z was nie był, to naprawdę warto zobaczyć, chociażby dla samych cosplayerów, których jest tam no po prostu setki, jak nie tysiące. I kostiumy są na niesamowitym poziomie. Ja byłem wręcz zafascynowany oglądając stroje tych wszystkich ludzi. Zresztą byłem wtedy z aparatem. W tym roku też planuję oczywiście zabrać aparat, porobić zdjęcia, jakiś materiał. Także planujemy razem z Marcinem się na Pyrkon wybrać i na pewno przygotujemy wam stamtąd jakiś materiał.
Tak, dokładnie. Ja też na Pyrkonie nigdy nie byłem, to Andrzej właśnie mnie namówił. Ja jako geek nerd i w ogóle jestem bardzo, bardzo chętny i bardzo otwarty na to wydarzenie. No generalnie i mam nadzieję, że jak kogoś tam spotkamy z was, może nam przybije piątkę, kto nas słucha. Generalnie jakbyście nas spotkali, to właśnie tam mówią o cosplayerach, ale nas nie pytajcie, za kogo się przebraliśmy, bo my po prostu no, tak wyglądamy. To nie będą maski na naszych twarzach, generalnie może nam się zrobić przykro, więc bardzo prosimy.
Ale chyba będziemy mieli koszulki nasze.
Tak, dokładnie.
Retronautów, tak. Więc w razie czego da się nas poznać.
No, dokładnie, niestety. No, tak więc myślę, że to będzie 2,5 dnia naprawdę bardzo ciekawych przeżyć i myślę, że do zobaczenia.
Dobra, przejdźmy może do takich rzeczy, które są bardziej związane z tym, o czym normalnie rozmawiamy. Słuchaj, zainstalowałem sobie na Switchu House of the Dead. Nie wiem, czy pamiętasz, na pewno pamiętasz.
Klasyk.
House of the Dead było klasykiem w sumie u nas w latach 90. w każdym salonie, no prawie każdym salonie, który gdzieś tam był z grami na żetony, to House of the Dead sobie stało. I ja też niejednokrotnie w House of the Dead grałem, natomiast w tym momencie postanowiono zrobić remake, który, właściwie remake, remaster, w sumie to nawet niemalże remake, bo tam dużo naprawdę jest pozmienianych modeli i tak dalej, no wygląda ta gra... Może za chwilę o tym, jak wygląda. Robią też, wiem, że drugą część w tym momencie remake'ują i od razu ci powiem, że gdybyś chciał sobie ograć na Switchu, jest to możliwe, ale tego nie rób. To tak... Po wiesz prostu co, jest to tak źle zrobione.
Właśnie zastanawiam się, dlaczego, bo ja tak naprawdę tej gry nie sprawdziłem. Wczoraj Andrzej poinformował mnie, że taki tytuł jak House of the Dead na Switcha właściwie został przeportowany. Ja odpaliłem sobie tylko jakiś krótki gameplay na YouTubie i muszę wam przyznać, że wyglądało to troszkę, moim zdaniem mam takie uczucie, zanim mi powiesz dlaczego, to tak, żeby to tak było, że tak powiem, realnie i prawdziwie, to powiem ci, że mnie to troszeczkę wyglądało, grafika była taka w dziwnym stylu. Ja pamiętam, że House of the Dead ogrywałem na Dreamcastie i pamiętam, że jak miałem Dreamcasta, kumpel miał zresztą pistolet do tego, to tam House of the Dead ciupaliśmy. Zresztą jak byłeś ostatnio w Krakowie, to tak jak mówiłeś o tych salonach arcade, to przecież oboje w House of the Dead, chyba, może to był Terminator? No, być może tam też...
Terminatora akurat, ale Terminator House of the Dead też stało chyba obok.
Też stało obok, dokładnie, więc był to taki troszeczkę inna grafika, jakaś taka, nie wiem, bardziej arcade'owymi automatami się kojarzyła, natomiast No tutaj jakoś to wyglądało dziwnie. Nie mówię, że brzydko, ale coś tej grze brakowało. No mimo wszystko ciekawy pomysł ze strony Nintendo. Ja się zastanawiam, jak wygląda to strzelanie. W sensie, co, nawalasz ten dotykowy ekran palcem? Czy bo nie sądzę, że do tego jest jakiś mini pistolecik.
Nie, próbowałem na telewizorze. I teraz tak. Po pierwsze, pierwszy problem się odbijasz się od gry już ją włączając, bo... tam jest tak dużo niedopracowanych elementów, jakby ktoś kompletnie nie pomyślał tak naprawdę. Być może wyjdą jakieś patche i to poprawią, ale bardzo często jest tak, że uruchamiasz jakąś grę i masz jakiś tam komunikat, typu na przykład ustaw sobie poziom jasności, tak, ekranu i przesuwasz sobie ten suwak i tak dalej, po czym zatwierdzasz guzikiem powiedzmy A czy X-em na playce i tak dalej, że już wybrałeś, nie? Tutaj ustawiłem coś tam, po czym zacząłem wciskać wszystkie możliwe guziki, nie działa. Mówię, co jest, nie? No po prostu w żaden sposób nie jestem w stanie tego potwierdzić. Okazało się dopiero później, że musisz zejść gdzieś niżej i to, gdzie tam jest narysowane jakby, że to A potwierdzasz, to musisz na to zejść kursorem i to dopiero wtedy wcisnąć. Więc po prostu zanim na to wpadłem, człowiek, który no siedzi przy konsoli już naprawdę ładnych parę lat, no to trochę czasu minęło. I okazało się, że to jest jakby tylko początek problemów, bo wiesz, House of the Dead ja już ogrywałem w ogóle trochę inne wersje, tak? Ale ogrywałem... Albo może nie House of the Dead konkretnie, tylko gry bardzo podobne, typu strzelanki na szynach. Ogrywałem na Nintendo Wii. I tam to było super rozwiązane, bo te pady do Wii, nie wiem, już w tym momencie zapomniałem, jak się nazywały, Wiiloty bodajże, były tak skonstruowane, że celowałeś jakby całym Wiilotem w telewizor, mogłeś w ogóle włożyć tego Wiilota do czegoś, co było takim trzymadełkiem w formie pistoletu. Co więcej, ten Wiilot od spodu miał zamontowany dodatkowy przycisk, który powodował, że po włożeniu do specjalnego trzymadełka, to ten przycisk właściwie robił totalnie za spust. I to było zrobione super. Celowałeś do telewizora, strzelałeś i tak dalej. Spodziewałem się, że tu będzie tak samo zrobione, czyli będziesz brał na przykład jednego Joy-Cona i po prostu celował w stronę telewizora. I tak jest zrobione, dopóki grasz w koopie z kimś. Bo na przykład, jeżeli jesteś sam, to nie użyjesz jednego Joy-Cona w żaden sposób. Tylko musisz po prostu zamontować to jako pada i dopiero w tym momencie w ogóle no jest tragedia. Żyroskop po prostu, naprawdę żyroskop jest świetny moim zdaniem w Joy-Conowych, w switchowych Joy-Conach. Natomiast tutaj żyroskop się wali na tyle, że trzeba co chwilę się wspomagać gałką, żeby to jakoś skorygować. Więc no po prostu sama gra kompletnie nie sprawia przyjemności. Jest to takie, wiesz, walczenie tak naprawdę ze sterowaniem, walczenie z pokręconymi menusami. Co więcej, no, to może być akurat plus, ale może być też minus. Masz 10 żetonów i koniec. Nie jesteś w stanie sobie dorzucić żetonów. Czyli jak dedniesz, no to dedłeś, nie? Więc ja mogę tą grę polecić tylko i wyłącznie dla takich turbofanów arcade'owej wersji, którzy byli zakochani w tych kolorowych pistoletach, które się gdzieś tam wyciągało na sznurku i po prostu strzelało do tych zębiaków lata temu. Natomiast ja byłem strasznie nagrzany na ten remake, bo tak naprawdę no, pamiętam, ile razy grałem w tą grę jako dzieciak i no kurczę, no nie, no, w żaden sposób w tym momencie, w tych czasach uważam, że coś takiego nie sprawiło mi żadnej frajdy tak naprawdę.
No. No nie, fajny klasyk. Rzeczywiście szkoda, żeby go zepsuli, ale tak jak mówisz, no coś tutaj nie poszło po drodze. Ja się właśnie zastanawiam, jak wygląda gra na samym Switchu, jeśli używasz go jako kieszonsolki. Czy faktycznie palcem gdzieś naduszasz tych przeciwników, czy w jakiś chyba nie poruszasz kursorem gałką, bo to by było dosyć dziwne. Myślę, że tutaj taki kliker po prostu palcem po ekranie byłby fajnym rozwiązaniem.
Wydaje mi się, że jest też wszystko rozwiązane na żyroskopie. Nie mam 100% pewności, bo nie próbowałem w ogóle, trzymając w handheldzie konsoli. Natomiast no już tak w Doomie było, że mogłeś tak naprawdę konsolą ruszać dookoła i to całkiem dobrze działało, tylko że w Doomie naprawdę dało się tak celować. Mimo, że jakby no wolę myszkę, tak? Natomiast dało się w tego Dooma na Switchu grać, bo jeżeli nie umiesz celować joystickiem, tak jak ja, no nie jestem w stanie padem ogólnie celować, po prostu nie nadaje się do tego, to tutaj bardzo ładnie mi się udawało tak naprawdę sobie poradzić z tym. Nie?
No nie, no wydaje mi się, że klikanie tutaj paluchem byłoby po prostu idealne, no bo z tego co pamiętam w tej serii, Pierwsze levele są jeszcze dosyć proste, natomiast później tych zombiaków pojawia się masa na ekranie, tam są takie quick time eventy, gdzie musisz bardzo szybko nacisnąć, że skillować konkretnego zombiaka, czy tam odbić jakąś rzecz, która do ciebie rzuca, czy coś takiego. Więc no nie wyobrażam sobie tutaj celować gałką, myślę, że palec tutaj byłby o wiele szybszy, więc mam nadzieję, że to tak rozwiązały. No sam tą grę zobaczę, myślę, że no na pewno jej nie kupię, pożyczę sobie od kogoś, jak będzie taka możliwość, więc sprawdzę, jak to mniej więcej wygląda. Natomiast no tak, no fajny tytuł i szkoda rzeczywiście, żeby go zepsuli, miejmy nadzieję, że poprawią go jakimiś wychodzącymi patchami, ale myślę, że na pewno go sprawdzę. Mhm.
Parę dni temu przysłałeś mi w ogóle, trochę zmieniając temat, zdjęcie, że kupiłeś sobie nowe CD Action.
Haha.
I ja również ostatnio kupiłem sobie ten nowy numer CD Action. Dlaczego
ale
o tym wspominamy?
Grubas, tak, ale grubas.
Wspominamy o tym dlatego, że CD Action po raz pierwszy od lat zmieniło swoją formę. Ja CD Action czytywałem właściwie od momentu, kiedy oni mieli te problemy finansowe, to zupełnie regularnie. Każdy jeden numer kupowałem. Wcześniej w latach 90. to też miałem wszystkie numery kupione, nawet mam gdzieś pierwszy numer CD Action w kolekcji. Przy czym miałem jakąś przerwę, no powiedzmy gdzieś tam między tym rokiem 2000 a 2019, to jednak małą przerwę gdzieś tam w kupowaniu pojedynczych numerów miałem, ale i tak sporo ich mam. I CD Action zmieniło format, dlatego że przede wszystkim zmienili stronę internetową, zaczęli publikować recenzje na stronie internetowej. Nowy numer jest grubasem, tak jak wspominałeś, dlatego że CD Action w tej chwili będzie wychodziło raz na kwartał. I mam pytanie do ciebie takie. Przyjrzałeś na pewno już chociaż trochę to czasopismo i jestem ciekawy twojej opinii, bo ja mam bardzo mieszane uczucia.
Aj, to znaczy, myślę, że nie przejrzałem go jeszcze aż na tyle przez ostatnie dni, żeby gdzieś wystosować jakąś taką, nie wiem, ostateczną opinię. Pierwsze, co mi się rzuciło w oczy, myślałem, że, bo to jest generalnie, tam jest chyba około 170 stron tego pisma, myślałem, że tam będzie troszeczkę więcej i wiem, że 170 to naprawdę dużo i to jest dosyć gruba lektura, natomiast cena jest dosyć wysoka, bo jednak chyba około 35 zł za gazetę, to jest chyba rekord, jaki w ogóle dałem za jakąkolwiek gazetę w życiu. Jest to naprawdę bardzo dużo, zwłaszcza, że troszeczkę jakość papieru tam spadła. To już nie
właśnie
jest
z tym papierem
błyszczący.
Mam problem, bo on nie jest, to nie jest papier błyszczący, tak jak mówisz, ale co więcej, to jest w ogóle bardzo gruby papier, który powoduje, że ta objętość wydaje się większa,
tak,
bo
tak
naprawdę wcześniej mieliśmy zazwyczaj koło, no jak ja czytywałem CD Action, to ono potrafiło mieć też około 160 stron gdzieś tam w dawniejszych czasach, teraz to chyba było około 120 ostatnie numery, ale jak bierzesz sobie ostatnie CD Action, te 120 stron i porównujesz z tym aktualnym, no to wygląda na to, że aktualny jest dwukrotnie większy. On nie jest dwukrotnie większy.
Dokładnie.
Tylko zmienił się papier. On jest dosyć dziwny, bo jest gruby, mało przyjemny i akurat co do papieru nie będę się czepiał, no bo to jest jakby kwestia na pewno też dostępności papieru w tych czasach. To jakby dużo się zmienia i...
To prawda.
Nie jest jakiś duży problem, ale mam problem z artykułami, to może dokończ ty to, a ja powiem też, co ja myślę.
Właściwie patrząc się na to, jak jeszcze tak wracając właśnie co do tego papieru, myślę, że masz absolutną rację, dlatego że ja na początku, jak zobaczyłem tą gazetę, to sobie pomyślałem tak z boku, sobie pomyślałem, ja pierdzielę, 300 stron. Naprawdę tak pomyślałem, nie wiem dlaczego ta liczba 300 mi się rzuciła, 300 od razu mi się rzuciła w oczy, może dlatego, że oglądałem, nie wiem, 300 niedawno, to akurat prawda, jakoś tak to 300 miałem w głowie. W sumie kocham ten film, jest fenomenalny, ale stwierdziłem, że właśnie gdzieś tyle to stron ma chyba i otworzyłem i zobaczyłem, że tam jest tych stron 170, a przecież pamiętajmy, że stary CD Action miał, ja wiem, ze 120, więc to naprawdę jest niewiele więcej, a kosztowało jednak chyba 12 zł czy coś takiego, no jednak tutaj 35.
15
to
chyba już teraz zostało.
15, no, aha, okej, no umówmy się, że to jest ponad dwa razy tyle, prawda, za te 50 stron ekstra, to jest naprawdę niewiele, no ja sam jak kupowałem, to pani w ogóle... Pani kaskarka powiedziała do mnie, bo kupiłem akurat to pismo, czyli CD Action, i kupiłem akurat zgrzewkę wody mineralnej. Babka mówi, Boże, jaki dobry klient, takie drogie pismo kupił, jeszcze wodę mi tu zabrał, bo ja tu miejsca nie mam na tą wodę, nie? Więc skoro to akurat do wody ją rozumiem i tak dalej, ale skoro babka się tyle ucieszyła, że powiedziała, Jezu, ktoś to dobrze, że to wziął to pismo takie drogie, to naprawdę no jednak chyba... nie idzie tak, jak powinno iść, cena jest mocno zaporowa, ale no dobra, to też jest każda kwestia prywatna, ale no i tak uważam, że jest dosyć dużo. Co do samego pisma, wydaje mi się, że w środku jakoś strasznie się nie zmieniło, bo wciąż zachowali tą formułę taką różnych takich, oczywiście recenzji gier, jak najbardziej jakichś
newsów.
Właśnie
nie ma recenzji. Marcin, zobacz, że nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, tam te wszystkie teksty, które są, to nie są recenzje, to są artykuły na temat czegoś tam.
Trochę tak, troszkę
jest
masz rację.
Bardzo niedużo, bo tak naprawdę, jak weźmiesz sobie stare CD Action i przekartkujesz, wiesz, ja mało czytam, może teraz więcej, odkąd prowadzimy podcast, to może trochę więcej, ale i tak mam problem z czytaniem jakichś newsów o grach w internecie, dlatego że najczęściej to jest straszne szambo i wyłowienie z tego całego szamba w internecie jakichkolwiek sensownych informacji, kopanie w tym wszystkim jest naprawdę trudne, nie chce mi się, bo najczęściej tak, język tekstów jest bardzo śmieciowy, bo w CD Action zawsze był bardzo fajny język, jednak tam widać, że siedzieli redaktorzy, którzy po prostu potrafią pisać. Ale, co najważniejsze, dla mnie to było miejsce, które mogłem raz na miesiąc otworzyć, przekartkować te wszystkie strony sobie, znaleźć recenzje, które mogły mieć jedną stronę. To mi wystarcza absolutnie, tak, żeby przeczytać jakieś podstawowe informacje o grach, o których ja w życiu nie słyszałem. Najczęściej to były jakieś indyki, które potrafiłem sobie potem wyszukać na Switchu, zainstalować na Switchu, przejść, stwierdzić, że super gra, bo tam na przykład dostała dobrą ocenę, załóżmy 8. Fajna recenzja była, od razu mnie to zainteresowało na tyle, że tą grę kupiłem. I teraz właściwie zostałem odcięty od jakichkolwiek informacji, bo CD Action miało taki układ, że na początku były krótkie newsy, takie bardzo krótkie, na zasadzie paru zdań, tego co gdzieś tam nadchodzi w najbliższym czasie. Potem były takie wstępne recenzje beta testów, takich bardziej powiedzmy, czy alfa testów, gier, do których jeszcze normalnie ludzie nie mają dostępu. Potem była cała seria recenzji, które były i dłuższe, i krótsze, ale najczęściej właśnie szukałem takich krótszych recenzji małych gier, o których nigdy nie słyszałem. Potem były felietony, artykuły i tak dalej, nie? Teraz tak naprawdę to są głównie felietony i artykuły. One są ciekawe, powiedzmy, te tematy są ciekawe, ale nie jest to coś, co w tym momencie w jakimkolwiek stopniu przekonałoby mnie do dalszego kupowania CD Action. I powiem ci, że pierwszy raz, dosłownie pierwszy raz po bardzo, 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 bardzo wielu latach stwierdziłem, że ten format na tyle mi nie odpowiada, że mnie nie interesuje kompletnie do tego stopnia, że chyba następny numer CD Action pierwszy raz świadomie odpuszczę.
Odpuścisz. Tak. Wiesz co, ja muszę się zgodzić z tym, że rzeczywiście kartkując, bo ja właśnie skupiłem się na konkretnych rzeczach tam, no kupił mnie przede wszystkim 10-stronicowy felieton, tak to nazwijmy, czy może artykuł o Elden Ringu. Naprawdę poświęcenie 10 stron tej grze, to jest coś pięknego, plus ta okładka. No ja zostałem kupiony jako fan Elden Ringa, to ja zostałem po prostu kupiony od strzała. I właściwie skupiłem się na konkretnych rzeczach, skupiłem się na fajnym moim zdaniem felietonie o Batmanie, który tam był akurat, ale myślę, że do tego przejdziemy troszeczkę później, bo sobie tu wspomnimy o najnowszym filmie, więc zawsze jakieś coś tam ciekawego można wyciągnąć z tego, natomiast tu się muszę z tobą zgodzić, jest za dużo tych felietonów, za dużo dywagacji, za dużo takich rzeczy, jakieś wspomnienia z, kurczę, tam, nie wiem, PRL-owskich czasów pod jakimś kątem. Później z jakiejś...
Trochę podważyłeś sens istnienia tego podcastu.
Ale dobrze, podcasty w tym temacie są okej, okay, ale czy ja wiem, czy mi się chce czytać w gazecie to, o czym my mówimy? Nie, dobra, to było oczywiście tak z przymrużeniem oka. Natomiast jest dużo takich jakichś dywagacji, rozważań tutaj. No takich, tak jak mówisz, felietonów, no... Nie zawsze do końca o to mi chodzi. Faktycznie dużo było kiedyś jakichś małych opisów o różnych indyczkach, o różnych grach, o wiele tytułów. Tak, to prawda, wyciągałem wiele tytułów, się dowiadywałem z CD Action o tym, że one są, w ogóle, że istnieją. I sobie ściągałem na Steamie, ściągałem na Switcha, cokolwiek. Teraz otwarłem i czytam, kurczę, na jakieś wspomnienia autorów faktycznie, czy... Tylko, że stary, widzisz, no my obraliśmy taką drogę, jesteśmy takim podcastem retro, chociaż dzisiaj akurat pieprzymy sobie na freestylu, natomiast to jest gazeta o grach i oni nie powinni wspominać, jak było za komuny, to my możemy wspominać, jak za komuny, my od tego jesteśmy. Ja kupuję CD Action po to, żeby się dowiedzieć, kurczę, powiedzcie mi top gier, jakie wychodzą teraz na Switcha. Tego tam nie było. I takie felietony, no to nie są mi do końca potrzebne, no i rzeczywiście tutaj masz rację, że troszkę mało jest, zaczyna być mało gier w tym wszystkim, aczkolwiek no tak jak mówię, wybrałem konkretne artykuły, które przeczytałem, nie wertowałem tej gesty setki razy, ale zakuło mnie w oczy to, że jest bardzo dużo felietonów i bardzo mało o jakichś drobnych gierkach, jakichś newsów właśnie takich gierkowych, dużo takich przemyśleń, dywagacji i wypracowań. No
w zasadzie nie ma, bo oni nawet sami poinformowali, że głównie no teraz jakby dostępem do recenzji i newsów jest ich nowa strona internetowa, gdzie ja jestem trochę człowiekiem starej daty i myślę, że dużo osób, które kupowało prasę związaną z grami komputerowymi, jest podobnym naszym wieku, często to są ludzie, którym się też nie chce kopać w sieci. Co się tam wydarzyło, gdzie, co i tak dalej na bieżąco. W momencie, kiedy mogłem kupić sobie takie czasopismo raz na miesiąc, przeczytać te wszystkie newsy, super. Powiem ci, że nawet gdyby to miało być raz na 3 miesiące, bo wiesz, no jak często zmieniasz te gry? To nie jest tak, że zmieniasz grę jakoś super często, że ogrywasz po prostu w przeciągu miesiąca tyle tytułów, że szok. Więc nawet gdyby to było raz na 3 miesiące, gdyby to było te 160 stron, które oni tutaj dali, ale wypełnione tak, że po brzegi byłyby to jakieś tytuły, które w międzyczasie wyszły i które mogą być zrecenzowane nawet na jedną stronę, nawet na pół strony to może być to recenzja, prawda, z jakimiś krótkimi informacjami, 2 screenshotami, nawet właściwie te parę screenshotów, prawda, i parę zdań tak naprawdę robi ci robotę, bo już jest w stanie cię zainteresować, jeżeli widzisz, że gra dostała tam powiedzmy 7,
tak.
A druga dostała 2. No to wiadomo, że no nie zainteresujesz się tą, która dostała 2, ale ta, która dostała 7, ma jakąś ładną na przykład pixelartową grafikę czy coś. Nigdy o tych grze nie słyszałeś, bo o tych grach dużych, a najczęściej słyszysz, bo wystarczy, że odpalisz YouTube'a, tam już gdzieś jakieś trailery się pojawią, albo nawet posłuchasz właśnie w jakichś podcastach, czy nawet, no różne są miejsca, gdzie o tych grach się jednak coś tam dowiesz. Natomiast jest bardzo, bardzo dużo takich niedużych produkcji, które naprawdę są super fajne. Ja osobiście jakiś czas temu polecałem ci taką grę na Switcha, która też wyszła na pecety Windowsowe i chyba jest też dostępna nawet na Macu. To się nazywa Eastward. Taka pixelartowa gierka, która, powiem ci szczerze, że mnie bardzo zaskoczyła, bo to była jedna z... To jest chyba w ogóle jakiś chiński producent, chociaż nie mam pewności. Natomiast jest przepięknie narysowana. Ten pixelart jest naprawdę fantastyczny. Gameplay mi bardzo siadł i uważam, że jest to jedna z ciekawszych gier, jakie kiedykolwiek odpaliłem na Switchu, ale nie wpadłbym na tą grę, gdyby nie fakt, że gdzieś przeczytałem właśnie papierową recenzję. Dlatego wydaje mi się, że jednak dobrze by było, żeby ten stary format pozostał, nawet gdyby on był raz na 3 miesiące. Chyba jednak nie ma szans na coś takiego. No zobaczymy. Jestem ciekawy, jaki będzie dalszy rozwój sytuacji.
Nie, ja na pewno myślę, że na następny numer sięgnę po następny numer i naprawdę mogłoby być faktycznie w tym trochę więcej gier. Nawet jeśli nie ma nic ciekawego w danym momencie, to zawsze, nie wiem, mogą być jakieś kąciki retro, gdzie wspomina się jakieś stare gierki. Naprawdę, ja bym chętnie przeczytał, tak jak jest taka gazeta, która się chyba nazywa Pixel. Ja wiem, że oni tam wracają do starych gier. Nie wiem, czy ona jeszcze istnieje. Natomiast chętnie bym sobie przeczytał jakąś reckę, nie wiem, starych nawet gameboyowych tytułów. Boże, jak ja byłem fanatykiem gameboya, nie wiem, może ktoś będzie chciał sobie... Przecież dużo na przykład opinii czytam w necie, że ktoś trafił na Baldur's Gate i przeszedł sobie tą grę teraz, Baldura 1, i mówi, że wow, jak mnie to ominęło. I kurczę, dlaczego by nie zrobić jakiegoś kąciku, nie wiem, nawet poświęcić 15-20 stron, jeśli nie ma niczego nowego, fajnego, z reckami jakichś starych, gdzie zachęcamy was na przykład do tych gier, sprawdźcie to, osoby, które się urodziły koło 2000, 2005, czy jeszcze młodsze, sprawdźcie takie perełki z przeszłości, bo są po prostu fenomenalne i tutaj takie krótkie recki, powrócić do nich, a nie rozkminy tutaj autora, kiedy się pojawił kolorowy monitor pierwszy, czy tam, no to akurat wymyśliłem takie autora, ale są takie, no, przemyślenia generalnie, no, bo jak mówię, no to nie jest podcast Retronauci, gdzie takie rzeczy przechodzą, tam się spodziewamy stricte gier i krótkich opisów. Jeżeli jeszcze jesteśmy w ogóle w temacie gier, to chciałbym ci powiedzieć, stary, że dla mnie jedyną grą, jaką w ogóle mam klapki na oczach ostatnio, jeszcze właśnie mówiłem o tym Elden Ringu, to jest właśnie ten cholerny Elden Ring, którego kocham i nienawidzę. Jest to tak piękna gra. W ogóle chcę ci powiedzieć, że przez to, że tak wpłynął, ostatnio, nie wiem, na mnie, na moją osobę, że te wszystkie gotyckie budowle, które się tam znajdują w tym całym świecie, że kurczę, aż w święta wybrałem się do kościoła, do Krakowie, stary, w Krakowie mamy tyle gotyckich, znaczy może nie tak dużo, ale mamy parę gotyckich kościołów, mamy parę kościołów, które są po prostu piękne, wiesz, te sklepienia, te katedry. Stary, po to poszedłem, żeby się poczuć jak w grze, jak Boga kocham, żeby się poczuć jak w grze. Po prostu łaziłem po tym kościele, patrzyłem się na te stropy i sobie myślałem, o, tu bym mógł gościem przeskoczyć, tutaj na ten krużganek wskoczyć. Stary, to jest niemożliwe, jak po prostu mi się to wryło w beret. Mało tego, chyba gra mi się śniła z 3 dni pod rząd, naprawdę. No cisnąłem, no mam już tą grę chyba 2 tygodnie, tak gram w nią, mam już nabite ponad 70 godzin.
Nieźle.
Jest to dużo, tak, bo myślę, że oprócz tego pracuję, jeszcze tam studiuję i tak dalej, więc jest tego czasu skromnie, więc jeśli znalazłem tyle czasu na tą grę, to jest coś niesamowitego. I naprawdę, gdy poszedłem do centrum Krakowa na rynek, czy tam na Kazimierz, tak myślałem, że tu by mógł gość przeskoczyć, tu by gość przeskoczyć. No, piękna sprawa, jest... Po prostu żyję tą grą dosyć mocno, aż pomyślałem sobie, że jak już przejdę tego Elden Ringa, to wrócę chętnie do Demon's Souls oraz do... Zwłaszcza, że jest pięknie zremasterowany na PS5. To właściwie napisany, można powiedzieć, od nowa. Wszystko jest napisane od nowa, wszystkie teksturki są zrobione od nowa, więc jest to piękna, właściwie fresh gra. Oprócz tego właściwie jeszcze zgłębiając temat From Software, trafiłem na inne takie fajne tytuły jak Bloodborne, jak Sekiro.
Bloodborne masz chyba w ogóle na playce w tym pakiecie tam razem.
Na plusie, dokładnie. Już sobie go dodałem, więc sobie na pewno te gry sprawdzę, bo ja wam muszę powiedzieć, że przyszedłem kiedyś dawno Demon's Soulsa. Jakby tak moja przygoda z Souls-like'ami się skończyła. Było ciężko, pokochałem tą grę super i tak dalej, ale jakoś nie interesowałem się, co dalej w tych tematach. Dopiero Elden Ring mi tu otworzył oczy i jakby chętnie sobie wrócę do innych tytułów, ale wciąż jeszcze właśnie tu chciałem powiedzieć, że każdemu polecam tą grę, mimo że no frustracja czasami sięga zenitu, to jest... Oczywiście gra jest wciąż powolutku balansowana i jakieś tam nowe patche wychodzą, które mają usprawnić grę, bo czasami jest za łatwo, czasami jest za ciężko. Zresztą to chyba tak jak z każdym tytułem, słyszałem, że w Diablo, prawda, jest
tak,
mocne zmiany.
Nie tylko w trójce, ale przede wszystkim w dwójce, bo trójka też ostatnio, trójka jest też cały czas rozwijana, natomiast dwójka, która, no przecież rozmawialiśmy o Resurrected już wielokrotnie, ale no jest to gra jeszcze z lat 90. W tym momencie dostał patcha, który poprawia balans, naprawdę poprawia balans. Bo tam się dosyć dużo zmienia pod kątem przede wszystkim słów runicznych. Zmienia się sporo, jeżeli chodzi o naszych najemników, bo wcześniej było tak, że w zasadzie korzystało się z jednego konkretnego najemnika i cała reszta średnio miała sens. W tym momencie wprowadzono na tyle dużo zmian, że zachęciło mnie to do powrotu do gry. Niestety teraz mam wszystko popakowane, playkę w ogóle wywiozłem gdzieś do mamy, żeby się po prostu nie zniszczyła, więc chwilowo nawet nie mam dostępu do swojej playki, ale już pościągałem sobie wszystkie te update'y, jak tam ostatnio u niej byłem i na pewno jak tylko się wreszcie przeprowadzę, przeniosę, no to to pierwsze co zrobię, to właśnie wrócę do Diablo Resurrected, bo to jest gra, którą mogę odpalić sobie na chwilę, daje mi bardzo dużo frajdy z takiego zwykłego ciupanka. I ten grind, który daje ci frajdę, że znajdujesz nowe rzeczy, że możesz iść wyżej, czujesz cały czas rozwój tej postaci, mimo że to jest bardzo prosta gra, a jednocześnie bardzo trudna, bo te wyższe poziomy trudności no gdzieś tam jednak są wymagające. Także na pewno, jeżeli ktoś z was grał w Diablo 2 Resurrected i teraz odłożył ją na jakiś czas, myślę, że warto wrócić, zobaczyć, co się tam pozmieniało. Jestem bardzo ciekawy, chociażby nowych właśnie... są też skille pozmieniane, więc będzie można porobić trochę inne buildy postaci. Nowe słowa runiczne też są porobione w taki sposób, żeby tak naprawdę zboostować pewne rzeczy, których się nie używało. To może być naprawdę, naprawdę ciekawe teraz.
No i właśnie ten grind postaci, o którym mówisz, to świetnie czuć w Elden Ringu, naprawdę. Już nie mówiąc o tym, jakie tam są mocne wyzwania, że na 3 dni na przykład przechodziłem jednego bossa, ale w to, że wiedziałem o tym, że na przykład jakiemuś gościowi tam nie dam rady, a jest kluczowy do przejścia dalej, musiałem odbić od niego na załóżmy 2 dni, gdzieś pogrindować sobie po jakichś dungeonach trochę lżejszych, wrócić do niego i po prostu go rozpieprzyć już z tą większą lekkością, więc ten grind jest świetną sprawą, też go rozumiem i ogólnie Diablo 2 Resurrected, myślę, że na playkę, jak będzie już w dobrej cenie, to kupię sobie wersję pudełkową i myślę, że do niego wrócę i na pewno sobie jeszcze w Diablo Resurrected zagramy.
O, fajnie, fajnie, cieszę się, naprawdę.
Co do takich, no wiem, bo to właściwie strasznie mnie namawiałeś, jak miałem tutaj PlayStation 5 kupować, że właśnie mówisz, że Diablo sobie pociniemy i tak dalej, więc ja mam to wciąż gdzieś w tyle głowy i bardzo chętnie w tą Diablo sobie z tobą zaciupię, tym bardziej, że tutaj muszę powiedzieć, że na padzie chyba po prostu gra się w to Diablo lepiej, bo z tego co słyszałem, każdy jakby tutaj pada sobie chwali, natomiast myszka zawsze jest okej, natomiast tutaj pad sobie świetnie daje radę. Co do jeszcze bardzo ciekawych tytułów, które wychodzą następnym razem, tutaj nie zadądzając was, to polecam przede wszystkim tobie i naszym słuchaczom Songs of Conquest. Jest to planowana data premiery, to jest maj 10, 2022. Niestety będzie to znowu Early Access. Strasznie mnie denerwują te Early Accessy. Już mogliby, kurczę, poczekać nawet, nie wiem, 3-4 miesiące, pół roku i wypuścić tą grę całkowitą. No niestety, jest jak jest. Generalnie są to nowe Heroesy 3.
Ojej, co ty mówisz?
Tak. Są to nowe Heroesy 3, jest grafika taka 2,5D, troszeczkę taka podobna jak ten RPG taki na Switcha, ten Triangle, jak to się tam nazywało? Wiesz, ten taki
tak,
mangowy.
Tak.
Zapomniałem, tak wyglądają domki jak papierowe i tak dalej. Troszkę grafika jest właśnie do tego podobna. Jest
to taki... tak?
Tak, dokładnie. Coś takiego. Naprawdę oprawa graficzna tutaj robi świetną robotę, wykonana jest z takich dużych pikseli, jest mocno w stylistyce retro, to do 2,5D świetnie się sprawdza, wiesz, tam widać na przykład rozmycie dalszego terenu, który pokazuje na mapkę. I bardzo podoba mi się to, że jest widać, że jest wzorowana 100% na Heroesach, bo nawet pole bitwy, te oktagony, po których się poruszają wojownicy, wyglądają identycznie tak samo. Ten ruch jednostek, jest tam główny bohater, który może rozwijać jakieś swoje perki, bo chyba będą tam jakieś różne RPG-owe klimaty. No, gra jest mocno zainspirowana klasykami z lat 90. I bardzo, bardzo mi się to podoba. Będzie tam oczywiście walka w systemie turowym, jakieś różne zadania, skarby, no jest tego multum. Polecam wam sobie zobaczyć Songs of Conquest, zobaczyć sobie gdzieś na YouTubie, jak wyglądają mniej więcej gameplaye. Gra się naprawdę zapowiada bardzo, bardzo ciekawie.
To jest jeden z takich tytułów, który właśnie w tym momencie już sobie dodałem do biblioteki, znaczy do zainteresowania na Steamie, bo... Mm-hmm. Heroesy trójka, no to jest taki klasyk, bo w ogóle nie rozumiem, dlaczego my jeszcze nie mieliśmy odcinka o tej grze. Tak naprawdę.
No i ja szczerze też nie rozumiem i myślę, że taki odcinek na pewno trzeba sobie dopisać do listy, chociaż mamy go na liście, natomiast faktycznie też sobie to uświadomiłem, że Heroesy 3 to jest produkcja, z którą spędziłem lata, ale nie można powiedzieć dni czy miesiące, lata.
I to jest gra, która potrafiła w bardzo fajny sposób też posadzić cię z kumplem przed komputerem i razem grać przy jednym komputerze, a to się bardzo rzadko zdarza, żeby były takie gry, które coś takiego umożliwiały.
Piękna gra. Ja naprawdę pamiętam dokładnie, że zaczynaliśmy sesję tam w 5 osób. Oczywiście w 5 osób na jakiejś imprezie to jest tragedia. No imprezie, tak nie nazywajmy tego, no posiadówie takiej nerdowskiej. To jest tragedia, bo tej gry, tam wiesz, nie dochodziliśmy nawet do upgrade'owania jakichś tam najprostszych jednostek, jak to 5 osób grało jeszcze komputer, czy tam może już, no dobra, bez komputera. Natomiast tak, te gry, to było świetne, na przykład jak pracowałem jakieś kolisie z telefonami, tam był taki pececik słaby, to razem z drugim moim kolegą, którego serdecznie pozdrawiam, tak ciupaliśmy, to był w ogóle pierwszy gość, który pokazał mi, jak się powinno grać w Heroesy, jak mocne są czary ziemi, implozje i tak dalej, a ja po prostu, wiesz, łucznicy i do przodu, więc... Piękne wspomnienia mam z tą grą i na pewno odcinek o Heroesach powinniśmy nagrać. I jeśli Heroesy wam się podobały, no to ta gra, którą wymieniłem, której nazwy już nie będę kaleczył trzeci raz, nie umiejąc wymówić Conquest. Przepraszam, jak sami widzicie tutaj. To i tak mimo wszystko bardzo ją polecam. Zapiszcie sobie, dodajcie do ulubionych i zapamiętajcie.
To ja też mogę ci powiedzieć króciutko o takiej gierce, którą ostatnio odkryłem, bo... W tym momencie w trakcie przeprowadzki właściwie popakowałem wszystko i głównym moim narzędziem, które mam przy sobie, no to jest laptop i komórka. No i żeby coś pograć, no to poszukałem sobie rzeczy na komórkę, postanowiłem odpalić abonament na Apple'u, na iPhone'ie, który to się nazywa Apple Arcade i tam ci daje dostęp do dosyć dużej biblioteki gier, która to nie są takie gry typowo komórkowe, tylko żeby gra trafiła do Apple Arcade musi być no trochę lepszą produkcją, taką może nie switchową jeszcze, aczkolwiek dużo gier w sumie jest wspólnych. Bo z takich rzeczy, które sobie zainstalowałem, to jest na przykład The Last Campfire, które w ogóle wyszło też na Playkę 4 czy na Switcha, Baldo the Guard, który też Baldo wyszedł oczywiście na Switcha, Oceanhorn też tak samo dwójka na Switchu się pojawiła. Natomiast ostatnio trafiłem na informację o tym, że 11 Bit Studios, które bardzo lubię, bo no, sporo naprawdę to polskie studio fajnych rzeczy wypuściło, dłubię przy czymś, co się nazywa South of the Circle i byłem pewny, że to jest jakaś ich nowa gra, okazało się, że oni ją właściwie dostosowują do Switcha, można byłoby powiedzieć, natomiast znalazłem tą grę, że ona jest już w tym abonamencie iPhone'owym. O abonamentach w ogóle miałem z tobą porozmawiać, ale dzisiaj już nie zdążymy, bo zacząłem się zastanawiać nad sensownością abonamentów i o ile na początku miałem taki dosyć słabe odczucia związane z tym, co w tym Apple Arcade się znajduje, to okazało się, że no, znalazłem parę pozycji, które są naprawdę ciekawe i odkryłem właśnie chociażby to South of the Circle. Jest to pierwsza gra, którą włączyłem, która w zasadzie potrafi się przejść sama. Jest skupiona tylko wokół historii. I jest to naprawdę niezła historia dwóch facetów, którzy w latach chyba 50. albo 60. rozbijają się na biegunie południowym samolotem. Jeden z nich ma tak połamane nogi, że nie jest w stanie się z tego samolotu wydostać. Drugi natomiast wyrusza szukać pomocy. I w zasadzie cała gra polega na wybieraniu emocjonalnych zachowań, które z zachowań wybierzesz, czy bardziej spokojne, zrównoważone, czy takie emocjonalne typowo, czy bardziej powiedzmy, nie wiem, radosne, czy takie, które jest typowo jakimiś związane z jakimiś tam przemyśleniami i tak dalej, i tak dalej. W momencie, kiedy nie podejmujesz decyzji w wielu sytuacjach, albo jest w ogóle tylko jedna decyzja do podjęcia, to ta decyzja dzieje się sama, więc w zasadzie mógłbyś zostawić grę i oglądać ją niemalże jak film, dosłownie, ale jest to o tyle dziwna pozycja, że gameplayu jest tam tyle co nic, bo faktycznie czasami tą postacią chodzisz, coś tam gdzieś musisz znaleźć, otworzyć, przejść z danego budynku jednego do drugiego, ale takiego typowego gameplaya growego jest bardzo niedużo.
Brzmi jak Disco Elysium.
Oj, Disco Elysium było bardzo grą. Tutaj jest naprawdę dużo więcej filmu w tym. Wiesz, w Disco Elysium też miałeś masakrycznie dużo czytania. Tutaj właściwie słuchasz tylko dialogów. To jest tak filmowo zrobione, że mógłbym powiedzieć, że to jest niezły film. Jeżeli ktoś ma Apple Arcade u siebie, albo ogólnie nie mam Apple Arcade, ale chwilę chcę poczekać, bo na Switchu ta gra się pojawi, to South of the Circle jest dosyć ciekawą pozycją, w której nie ma co szukać za dużo gameplaya, ale jest fajną historią, która mnie na tyle wciągnęła i w taki sposób jest przedstawiona, że naprawdę uważam, że warto tą grę polecić. No i co? Jak zwykle się na tyle rozgadaliśmy, że się nie mieścimy w ramach, tak? Mieliśmy krótki odcinek zrobić, tak? I co?
Ja już jestem przerażony, ja już widzę tutaj 53 minutę tutaj nabijamy, kurwa.
Jednym z takich tematów, który ostatnio nam się rzucił w oczy i o których chcieliśmy w ogóle przedyskutować sobie ze sobą nawzajem, jest to, że Microsoft ogłosił, że w grach, na razie w grach free-to-play, aczkolwiek docelowo również w innych produkcjach, postanowił wprowadzić reklamy. I powiem ci, że moja pierwsza w ogóle reakcja na to była taka, wyobraziłem sobie tak coś jak YouTube, gdzie nie masz premium, a zresztą nie mam teraz od jakiegoś czasu premium i po prostu te reklamy, wiesz, nie wiem, czy masz YouTube premium, ale jak nie masz, to po prostu naprawdę zaczynasz YouTube'a strasznie nienawidzić, bo te reklamy się wciskają non-stop.
Tak, i ja, wiesz co, ja tutaj, że tak się wtrącę, ja się wcisnę jak ta reklama, że chciałem ci powiedzieć, że ja sobie używam YouTube Advanced, więc mam... To jest taka apka właściwie, opierając się na API YouTube'a, która ci wykasowuje te reklamy i nie masz tych reklam.
Ty piracie?
No można by tak, właściwie to nie jest piracka, to jest apka, którą normalnie możesz sobie ściągnąć z GitHuba i instalujesz sobie ten pliczek APK i używasz to normalnie, to jest właściwie wygląda jak kopia YouTube'a, tylko to...
Gówno piratem jesteś!
Słuchaj, to troszeczkę... To tak byś powiedział, że adblock to jest piracenie. To ty masz adblocka, masz ubloka pewnie i co? No właśnie, no to piracisz stary, bo powinieneś mieć zasrane tą stronę reklamami, a nie masz, nie? Więc to troszeczkę nie jest tak. Więc ja tych nie mam, natomiast jeśli oglądam przez Smart TV, no to tak, na Smart TV nie mam tego jakby zblokowanego, więc te reklamy mam. Jest to rzeczywiście dosyć nieprzyjemne.
Tak, no ja zacząłem się na początku zastanawiać, zanim w ogóle się wgryzłem w temat, no to, że co, jakby przerywają ci grę i oglądasz reklamę, to w ogóle jakaś masakra, ale tak naprawdę chodziło o przestrzenie reklamowe, które są w grach dostępne dookoła, czyli na przykład jeżeli, tam był podany przykład billboardu. Faktycznie, słuchaj, w grach, tak naprawdę jak pomyślałem sobie, to jest cała masa miejsca na to, żeby te reklamy umieszczać, bo teraz, jeżeli pomyślimy sobie o grach różnego typu, tak, grach sportowych, FIFA, masz dookoła stadionu tak naprawdę zawsze te przestrzenie reklamowe, które są obwieszone różnymi reklamami, jeżeli oglądasz mecz w telewizji, te reklamy naturalnie się tam wyświetlają. Jeżeli na przykład gramy w Assetto Corse Competizione albo w jakiekolwiek inne wyścigi, zawsze na torach wyścigowych dookoła jest mnóstwo reklam na różnych billboardach, banerach i tak dalej. Jeżeli gramy w grę z otwartym światem, tak jak na przykład, nie wiem, no przychodzi mi na myśl pierwsze co to cyberpunk chociażby, tak? Ale taki w miarę współczesny świat, ewentualnie lekko futurystyczny, to tak naprawdę dookoła wszędzie są przestrzenie reklamowe, jest mnóstwo miejsca na billboardy. I powiem ci, że czasami mnie z imersji gry wyciąga albo wytrąca to, że widzę reklamę, która reklamuje coś totalnie jakby, wiesz, wymyślonego i tak się zastanawiam, mówię, ale głupią reklamę ktoś wymyślił czegoś, co w ogóle nie istnieje, nie? I teraz tak naprawdę, Prawda. Czy mnie by przeszkadzało, gdyby w takich miejscach były prawdziwe reklamy, gdyby Tam wyświetlała się reklama, nie wiem, Pepsi, albo reklama Gilleta, czy czegokolwiek innego. Kurczę, prawda. Tak naprawdę, chyba by mi to nie przeszkadzało, powiem ci szczerze.
Myślę, że nawet by mogło lekko pomóc, dlatego że tej imersji by dodało właściwie smaku. Mógłbym się poczuć jak na prawdziwym meczu. Jakbym widział, że, nie wiem, wiem, że na przykład teraz na topie, załóżmy, jest jakiś produkt, który jest no, na potęgę reklamowany. Idą święta, prawda, i Coca-Cola znowu z tym swoim Mikołajem wjeżdża z tą swoją ciężarówką. Gram, załóżmy, w FIFA i widzę na banerze jadącą tą ciężarówkę i wiem, że są święta, za oknami pada śnieg. Jest ogólnie ten świąteczny klimat i kurczę, to by było dla mnie niesamowite, że wow, faktycznie są święta, ten mecz się... Przecież kurczę, jakby się mecz miał w święta, gdzieś śnieg pada. No generalnie załóżmy, że to w jakimś Afryce byłoby. Natomiast wiecie, jest to tylko przykład. Jest bardzo wiele chociażby, nie wiem, innych takich znamienitych reklam, które są w jakichś takich okresach lub aktualnych po prostu rzeczy reklamowanych. I tak, też mi się tak wydaje, że jakbym zobaczył taką reklamę w grze, to poczułbym się troszeczkę jak właśnie w jakimś rzeczywistym mieście. Ten cyberpunk jest świetnym przykładem, bo chodząc po tym mieście i widząc te reklamy, które również możemy zobaczyć normalnie w TV czy na YouTubie w tych przerwach, naprawdę tą imersję by u mnie przynajmniej jeszcze bardziej pogłębiło. Jestem nawet w stanie tutaj wysnuć taką rozkminę, że jeśli by ktoś na przykład chciał jakąś gierkę za darmo, na przykład, nie wiem, jakiś NBA, i co dwie kwarty, tak jak jest naprawdę, załóżmy, no może nie co kwartę, bo nie gra się tych pełnych 15 minut, tylko załóżmy tam dwie minuty, na przykład w połowie nagle lecą ci dwie reklamy, jak właśnie w YouTubie, ale wiesz, wlatuje, że tu czas na reklamę teraz, wiesz, tak jak w telewizji masz to normalnie, po czym te dwie reklamy przelatują, czy tam załóżmy, wiesz, ludzie, którzy grają meczyka, idą na chwilę do klopa, ktoś tam, wiesz, przeciera ręce, ktoś się napije wody. Serio, mnie by to dodało rozkminy, że to jest prawdziwy mecz, już nie mówiąc o jakichś NFL-ach, NHL-ach.
Pewnie, to by miało sens, moim zdaniem. Mhm.
Dokładnie, już nie mówiąc o jakichś NFL, NHL, gdzie są te mecze futbolu amerykańskiego, gdzie jest przecież wszyscy czekają na tą przerwę reklamową, gdzie naprawdę to przecież tak wszyscy, niektórzy oglądają właściwie te zawody tylko na tej przerwie reklamowej, gdzie są jakieś najfajniejsze, najśmieszniejsze reklamy, specjalnie przygotowywane pewnie długi czas po to, żeby je tylko móc wyświetlić. Więc dodanie czegoś takiego naprawdę no, spowodowałoby, że ludzie faktycznie poczuliby się jak na tym codorocznym meczu w Stanach tego futbolu amerykańskiego, więc byłoby to coś niesamowitego. To samo, co mówisz, Assetto Corsa, czy tak dalej. No, załóżmy, że mamy ekranik z boku, który podaje czas na żywo i na przykład masz Powered by AWS, nie? Czy tam Powered by Aramco, czy coś takiego. I to jest piękne, że podają naprawdę, na przykład za dwa czy parę dni ta firma byłaby zupełnie inna, nie musiałoby być cały czas AWS, mogłyby to coś zmienić na Google Clouda, cokolwiek, to mogły być różne rzeczy. Natomiast zmieniałyby się, przykuwałyby w oko, pomyślałbym sobie, o teraz Google Cloud, nie? Przeszłoby mi to przez głowę, naprawdę mój mózg by to przeanalizował i spowodowałby, że to nie jest tylko jakiś bitmapka podczepiona pod kurczę licznik, która jest ciągle taka sama, tylko to żyje.
Jeżeli chodzi o gry free to play i twórców, którzy mogliby na tym zyskać dodatkowe pieniądze, a my moglibyśmy faktycznie tą grę w takim modelu free-to-play dostać. Super, zgadzam się jak najbardziej. Co więcej, ciekawe, czy to by pozwoliło kupować gry trochę taniej, a jeżeli nie, to być może dałoby twórcom dodatkowy zastrzyk gotówki, który by spływał tak naprawdę już po sprzedaniu tytułu, co by dało możliwość też, żeby robili te gry na jeszcze wyższym poziomie, więc może jeszcze więcej ludzi tak naprawdę w danym studiu by można było zatrudnić i jeszcze większą produkcją ta gra by się stała. Dlatego wydaje mi się, że to ma sens. Znaczy, wiesz, są pewne pozycje, do których bardzo trudno by było wrzucić reklamę. Jak nawet pomyślisz o chociażby takich średniowiecznych rzeczach, no ciężko mi sobie wyobrazić Wiedźmina, który wali eliksir i robi tak, ociera usta i robi tak, smakuje jak cola. Albo wiesz, dokładnie. Albo na przykład siedził tego barbera, jak go golisz i tak, barber tak się nad tobą nachyla i robi tak,
Szefunciu, ale z pianką Gillette, czy bieda wersja na świnę?
Więc to by mogło być ciężkie, tak. Nie? Ale z drugiej strony, znaczy no dobra, no średniowieczne rzeczy ciężko, nie? No to tak samo teraz o Ghost of Tsushima ogrywałem. Jedna z takich rzeczy, która mi przychodzi na głowę, no to widzę tego samuraja, który wyciąga ten miecz tak, Gerlach, najlepsza stal!
Ale dokładnie już... tak, no. Tak samo w tym Elden Ringu, no gdzie w ten gotyk i w ogóle w klimat fantazy nagle wcisnąć jakąś reklamę, jakąkolwiek, naprawdę jakąkolwiek, no nawet reklama, nie wiem, Wiedźmina gdzieś tam by w jakimś dialogu nie przeszła, bo wyrwałoby to mocno z imersji tej gry, więc tak, masz rację, tylko w niektóre gry pakować chyba byłoby to możliwe i oczywiście też nie zrozumcie nas źle, ja nie jestem za tym, żeby gra była przerywana jak YouTube reklamami co chwilę. Gracz musiałby coś za to mieć. Albo właśnie ta gra jest za darmo, albo na przykład jakaś mega obniżona cena, albo te reklamy są po prostu tak, jak tam powiedzieliśmy gdzieś tam w FIFA tle, które i tak wam nie przeszkadzają, bo przecież one tam są, ale są po prostu wymyślone i chociaż nie wiem, czy są wymyślone w FIFA. FIFA to może prawdziwe, ale w wielu grach tak.
Tak, no ale zdecydowanie jakby te reklamy były prawdziwe w tych miejscach, to by wzbudzało to dużo większą imersję. Chociaż to też zależy, co by było gdzie reklamowane, bo jeżeli na przykład jedziesz tym Ferrari po torze, w tej Assetto Corsie, nie? Prujesz jak głupi i widzisz nagle baner, potrzebujesz wrażeń, szukasz nowych doznań, pas do strapona marki Big Black! No to...
No tak, ja właśnie się zastanawiałem, przyszło mi przez głowę, jakby w ogóle wyglądała filtracja tych reklam, czy w końcu nie doszłoby do jakichś skamów, przecież tak naprawdę mamy serwisy różne, gdzie niby ktoś powinien dbać o poziom reklam, jakie są wyświetlane, a tu wiesz, babcie w twojej okolicy zastanawiają się, czy jesteś... Wiesz, czy szukasz samotnych matek, wiesz, my husband just died, a wiesz, search for, no kurczę, no bez jaj, to by troszeczkę potrzebowało, bo jakiś magiczny lek na chudnięcie, nie wiem, ugotuj banana na noc i zobaczysz, co się stanie rano, wiesz, takie pierdololo, nie, po prostu zastanawiam się, czy ktoś by w końcu nie stracił nad tym kontroli i to nie zaczynało być po prostu groteskowe i śmieszne, no na pewno musiałoby to być trzymane w ryzach, no ciekawe, czy by tak było, myślę, że niebawem się przekonamy.
Okej. I w zasadzie jesteśmy już pod koniec chyba naszego dzisiejszego gadania, bo teraz razem z Marcinem usiedliśmy sobie ostatnio i obejrzeliśmy nowego Batmana. Głównie dlatego, że następny nasz odcinek planujemy zrobić właśnie o Batmanie, może nie o nowym filmie, tylko ogólnie o Batmanie jako takim. Uważam, że jest to jedna z najciekawszych postaci komiksowych, jaka w ogóle kiedykolwiek powstała. Ja najwięcej komiksów, jakich przeczytałem w życiu, właśnie były o Batmanie, miałem zabawki z Batmanem. Tutaj myślę, że będę miał dużo do powiedzenia, w przeciwieństwie do niektórych, którzy jakby bardzo mocno zlali temat Batmana, będąc dzieckiem. Natomiast powiedz mi, szukamy jeszcze czasu dzisiaj, żeby porozmawiać sobie o najnowszym filmie, czy zostawiamy to już na za tydzień? Czy za dwa tygodnie, albo za trzy,
jeśli
albo
zadajesz,
za cztery.
Jeśli zadajesz takie pytanie, to sugeruje mi moja podświadomość, że pewnie byś chciał jednak już przesunąć to na następny materiał i myślę, że nie jest to takie najgłupsze rozwiązanie, bo w tym momencie odcinek już troszeczkę dosyć już nabił minut, więc może nie ma... Też nie chcemy tutaj tematu spłycić.
Tak, no wiesz, ja mam trzy strony notatek o kolorystyce, o color gradingu, o obiektywie anamorficznym.
Na tym skończymy chyba bieżący sezon. To Batman to już w trzecim sezonie chyba. A nie. Rzeczywiście, może tematu tutaj nie poruszajmy, dlatego że no, obejrzałem film, jest na tyle fajny, że myślę, że poświęcamy
kilku zdań tutaj. Parę słów wypada powiedzieć, no tak.
No, dokładnie, więc może chyba tutaj ten temat odpuśćmy i przerzućmy na następny odcinek, który będzie właśnie tak jak Andrzej powiedział, poświęcony Batmanowi.
Nie wiem, czy to będzie za dwa tygodnie, tak jak normalnie, bo zależy dużo od tego, jak u mnie się poukłada kwestia przeprowadzki, ale postaramy się jakby wyjść po raz kolejny planowo. W każdym razie następne odcinki gdzieś już mamy poplanowane. Bardzo się cieszymy, że jest was coraz więcej, bo naprawdę widzimy po statystykach, po tym, co się dzieje przede wszystkim na Spotify'u, to widzimy naprawdę, że jest was dużo więcej. W przeciągu tego roku doszła ogromna liczba słuchaczy w stosunku do poprzednich lat, także się cieszymy. I mamy nadzieję, że nie spłoszyliśmy was tak naprawdę tym dziwnym dosyć odcinkiem, który z Marcinem sobie wtrąciliśmy w ten sposób. My kiedyś mieliśmy takie odcinki, gdzie rozmawialiśmy sobie luźno. Takie, to nie były odcinki o newsowe, to były bardziej takie nasze luźne rozmowy tego typu, jak ta dzisiejsza, gdzie opowiadaliśmy sobie o różnych rzeczach. I teraz wiem z jednej strony, że część z was tak naprawdę przyszła typowo na rzeczy retro. Jeżeli przeszkadzają wam takie odcinki, no to staramy się ich raczej nie wypuszczać za dużo, tak jak widzicie, no ten jest pierwszym od bardzo dawna, zresztą oznakujemy go odpowiednio, żebyście też wiedzieli, że to jest trochę co innego, ale jeżeli zostaliście z nami do końca, to bardzo wam dziękujemy, zostawcie jakiś komentarz w takim razie na temat tego, co myślicie w ogóle o tego typu nagraniach naszych. I myślę, że to na dzisiaj chyba już wszystko, prawda? Chociaż, Marcinie, drogi, powiem ci, że jeżeli już zrobiliśmy sobie taki odcinek niemalże newsowy, to wiesz, ostatnio był taki bardzo duży temat związany z tym, że do jednej, do największej gry, najbardziej znanej gry MMO na świecie, czyli do World of Warcraft, wychodzi nowy dodatek. Grałeś kiedyś w WoWa?
Nie.
Ja też nie. Czyli dziękujemy. Do usłyszenia. Cześć.
Cześć.